Tylko powiem, że wczoraj mieliśmy super grupę, na której Justyna zdecydowała się wziąć chrzest i chciała to wszystkim ogłosić, że należy do Jezusa Chrystusa.
Tak, tak. Tak, od wczoraj jestem nową kobietą.
Aleluja.
Tak, aleluja. Tak, zostawiłam wczoraj Bogu całą swoją przeszłość, nałogi, problemy z alkoholem, przemocy różne fizyczne w związkach. To wszystko już jest koniec. I od wczoraj naprawdę czułam taką błogość w trakcie tego chrztu, taki pokój. Jest mi lżej i takie szczęście czuję. Amen.
Trzymaj, co masz, dziecko. Tak, tak. Okej. Mamy swoje Biblię? Podnieście je wysoko, niech zobaczę. Okej. O, dzisiaj trochę więcej jest z Bibliami. Wy macie wspólną? To niedobrze. Okay. Tydzień temu zapowiedziałem, że podzielę się pewnym ważnym słowem. I zanim dojdziemy do tego, chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli list do Efezjan, pierwszy rozdział. Zachęcam was do tego, żebyście studiowali ten list, rozważali go. Powiem wam dlaczego. Ja osobiście widzę i też przyjąłem największe objawienie Jezusa Chrystusa, tego, co Bóg Ojciec uczynił dla nas, do czego nas przeznaczył, właśnie jest w tym liście. Tu nie chodzi o wiedzę, bo można się ten list nauczyć na pamięć i go cytować, i nic z tego nie mieć. Tu chodzi o objawienie. Żeby przyjmować objawienie od Boga, potrzebujesz spędzać czas ze Słowem i z Duchem Świętym. Amen? Potrzebujesz spędzać czas. I niech nikt mi nie mówi, że ja nie mam czasu, bo każdy z nas ma 24 godziny. Tu chodzi o to, jak go wykorzystujesz. Będziemy czytać. Wiecie, kiedy myślę o tym, po co istniejemy, dlaczego istniejemy w tym czasie, w tym miejscu, w tych różnych sytuacjach. Potrzebujemy zobaczyć nasze przeznaczenie i tutaj są takie dwa główne cele, które Bóg nam objawia. Pierwszy rozdział od 4 do 5. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Mi to mówi, że jeśli chcesz się dostać przed oblicze Boga, to musisz mieć odpowiednią postawę, żeby się z Nim spotkać. Abyście byli święci i nienaganni. To jest, widzicie, Bóg jest w niesamowity sposób czysty i święty. I mówimy tutaj też o tym i wierzymy w to, że On chce z nami mieć taką bliską więź i relację. Amen? Zgadzacie się ze mną? W związku z tym my potrzebujemy mieć to zrozumienie. Im bardziej jesteś czysty i święty, tym bardziej jesteś do Niego podobny, tym łatwiej Ci będzie się z Nim spotykać. W jaki sposób dbać o tą rzecz? Ja wierzę, że we współczesnym Kościele poprzez, uważam, złą naukę zapomnieliśmy o czymś. O badaniu swego sumienia. Dlatego, że sumienie jest czymś takim, które każdy człowiek ma sumienie. I nasze sumienie, tak jak Paweł nauczał, ono powinno być w Duchu Świętym, czyli powinno być zanurzone I wszystko to, co nie jest czyste i święte, Duch Święty natychmiast nam pokazuje. I nie możesz się tłumaczyć, że jest łaska, bo oczywiście ona jest, ale łaska jest po to, żeby cię upodobnić do Chrystusa, a nie po to, żeby zakrywać i usprawiedliwiać swoją niezależność i różne inne rzeczy. Wybrał nas przed założeniem, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Widzicie, to Bóg Ojciec zawsze czeka. On czeka na spotkanie z nami. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. W miłości. Bóg tak bardzo ukochał ciebie i mnie, i nie tylko ciebie i mnie, dlatego że wszystko to, co On stworzył, to było dobre, natomiast ze względu na to, że ma naturę Ojca, kocha każdego człowieka chodzącego po tej ziemi i pragnie z całego serca jakby przyciągnąć jego serce do siebie po to, żeby mieć tą wspólną więź. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa. Według upodobania swojej woli. Widzicie, to jest wola Boża. Drugim takim głównym przeznaczeniem człowieka, czyli ciebie i mnie, to jest zapisane w tym samym rozdziale od 9 wiersza, będziemy czytać do 11. Paweł tutaj pisze do kościoła w Efezie, oznajmiwszy nam według upodobania swego. Czyli widzicie, on miał objawienie tego. Czyli sam Jezus Chrystus mu to objawił. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył. Kogo? Jezusa Chrystusa. Tajemnicę swojej woli. Widzisz, Bóg ma pewną tajemnicę. Mówiliśmy o tym, że Królestwo Boże, ono ma pewne tajemnice. Jeśli nie znasz tajemnic Bożego Królestwa, to będziesz tylko o nim myślał, będziesz o nim marzył, ale prawdopodobnie trudno ci będzie doświadczać owoców tego Królestwa w swoim życiu, bo ono funkcjonuje na zasadzie tajemnic, a tajemnice Jezus wyjawia tylko swoim uczniom. I to jest wyraźnie pokazane w Ewangeliach. Amen? Jezus nie mówił o tajemnicach tłumom. On mówił tylko swoim uczniom, którzy zdecydowali się za Nim pójść. Dlaczego? Bo byli głodni i spragnieni. Prawdopodobnie za swoich czasów widzieli obłudę religijną i nie mogli już tego znieść. A nagle przyszedł ktoś, kto zaczął manifestować to królestwo. I można by było powiedzieć tak, gwałcił religijne rytuały i to wszystko. Więc oni się poświęcili, widzicie, mieli świadomość też, że muszą zapłacić jakąś cenę, żeby pójść za Jezusem. Dlaczego? Bo byli wykluczani z synagogi. Dla Żyda to jest poważna sprawa, powiem wam, w owym czasie. Więc oni se zdawali sprawę z pewnej ceny, którą muszą zapłacić i poszli. Więc tajemnicę swoją, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją. Co? Tą tajemnicę. Więc Bóg Ojciec chce wypełnić tą swoją tajemnicę swojej woli. I my żyjemy w tych czasach, kiedy objawienie o pewnych rzeczach jest coraz bardziej jakby ujawniane z nieba, przychodzi z nieba. Wiecie, objawienie zawsze jest postępujące. My nieraz czytamy słowo, i nam się wydaje, że wszystko już rozumiemy, co Bóg chciał nam przekazać. Ale kiedy przychodzi rzeczywistość, kiedy masz objawienie tego, które przychodzi bezpośrednio od Boga, to nagle zaczynasz, stajesz w prawdzie i myślisz sobie tak, o mój Boże, to, czym ja myślałam, to było takie płytkie. Takie płytkie. Widzicie, to jest na takiej zasadzie. Jak przyjąć swoje dziedzictwo? Każdy ci powie, przez wiarę, bo to jest z łaski. Czy to nie jest prawdą? Jest. Ale powiem wam, to jest bardzo płytkie stwierdzenie. Dlatego, że w tym jest taka głębia, że tą głębię może ci tylko Duch Święty objawić kiedy spędzasz z Nim czas, żeby zrozumieć tak naprawdę, co to znaczy z łaski poprzez wiarę. W Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko. I to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Co jest tą tajemnicą, która jest w sercu Boga Ojca, a którą On objawia? On chce połączyć niebo z ziemią. Widzicie, Jezusa uczynił swego Syna głową Kościoła, a Kościół jest Jego ciałem na ziemi, który jest, głowa jest połączona z ciałem poprzez Ducha Bożego. Jeśli nie jesteś połączony przez Ducha Bożego, to zastanów się, czy naprawdę należysz do tego ciała. Dlatego, że w Duchu Świętym odbierasz to, co głowa zdecyduje. Odbierasz serce tej głowy, odbierasz jego wolę. I to wtedy możesz powiedzieć, kiedy odbierzesz jego wolę, możesz powiedzieć: w imieniu Jezusa to robię. I wtedy Bóg Ojciec zawsze za tym stanie. Wiecie dlaczego? Bo On wywyższy swego Syna w niebie. Biblia mówi, że wszelka obietnica jest w Chrystusie. Widzicie to, za co Bóg Ojciec obdarował tak swego Syna? Za to, co On zrobił tutaj na ziemi, że się poświęcił. Dalej jest napisane, a więc Bóg Ojciec pragnie połączyć niebo z ziemią. Widzicie, Jezus był ograniczony do czasu i przestrzeni. On przyszedł z Bożym Królestwem od Ojca, z serca Ojca i manifestował to Królestwo. Skorzystało z tego, można powiedzieć, w stosunku do ludzkości jednostki. Na ziemi jest kilka miliardów ludzi. A jest napisane, że Jezus umierał za każdą jedną osobę, która kiedyś żyła, która żyje dzisiaj, która urodzi się jutro albo dzisiaj jeszcze. Czyli Bóg w Chrystusie już pojednał ze sobą cały świat. I żeby to pojednanie mogło dotrzeć do serca każdego, właśnie po to jest Kościół, że ma się tym dzielić. Dlatego, że to jest Boża wola. Więc Bóg Ojciec pragnie, żeby to, co w niebie, to, co było w niebie, z czym Jezus przyszedł? Z Królestwem Boga Ojca. Kiedy wróg sprawił, że człowiek zgrzeszył i przyszło przekleństwo na ziemię, Bóg zaplanował wszystko. Zanim w ogóle ten świat powstał, On wszystko zaplanował. Może to nam trudno jest to przyjąć w swoim umyśle, ale chcę wam powiedzieć, bo my żyjemy w takim czasie przechodzącym. Było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Bóg żyje w wieczności. Dla Niego zawsze jest teraz. Ja wiem, że nam to trudno zrozumieć, słowo wieczność. My mamy pewne wyobrażenia o tym. Bardzo skąpe, uważam. Wieczność możesz zrozumieć wtedy, kiedy Bóg objawi ci to. Może cię zabrać do siebie albo przyjdzie do ciebie z taką atmosferą wieczności. Wtedy masz to zrozumienie, przynajmniej lekkie zrozumienie, na ile jesteś w stanie to przyjąć, żyjąc na tej ziemi. Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście na tym. Dużo mówimy o tym, mamy dziedzictwo do wzięcia i to wszystko jest prawdą. Bóg Ojciec zawsze chciał błogosławić swój lud. Jest to zapisane w Starym Przymierzu, jest to też w Nowym Przymierzu. Ja wierzę, że my żyjemy dzisiaj w takim czasie, że dojrzałość polega na tym, że nie przychodzisz do Boga i nie prosisz Go. Polega na tym, kiedy przychodzisz do Ojca i mówisz: Ojcze, co jest w Twoim sercu? Chcę zaspokoić Twoje pragnienie tutaj na ziemi. Widzicie, miłość bez wzajemności jest trudna do zniesienia. Bóg Ojciec tak bardzo ukochał ludzkość, ukochał człowieka, zrobił coś dla ciebie i dla mnie, zrobił coś dla nas. Poświęcił to, co miał najdroższego. Poświęcił swego syna. Widzisz, kiedy rozumiesz to sercem, kiedy przestajesz żyć jak egoista, to zaczynasz to rozumieć, że kiedy rozumiesz Jego miłość do ciebie za to, co On zrobił, to powinieneś do Niego przyjść i powiedzieć: Ojcze, moje życie należy do Ciebie, co chcesz, abym dla Ciebie zrobił? Wtedy jest najłatwiej usłyszeć Boga, nie wtedy, kiedy prosisz, wtedy, kiedy Go pytasz: co, Panie, chcesz, żebym dla Ciebie zrobił? Najszybciej w taki sposób nauczysz się słyszeć Boga. Najszybciej. A jest nienormalną relacją pomiędzy ojcem a dzieckiem, kiedy dziecko nie słyszy głosu ojca. A więc z wdzięcznością powinniśmy poświęcić swoje życie dla woli Boga Ojca. Potrzebujemy nauczyć się żyć dla wieczności, a nie dla tego, co jest dzisiaj, i zabiegać. Wiecie, śpiewaliśmy, zapisałam sobie: świat jest za mną, a krzyż przede mną. To się fajnie śpiewa. Tylko czy to jest prawda, która mieszka w moim sercu? Bo jeśli nie, to to jest tylko religijna piosenka, która nic nie zmienia. To jest obłuda, która jest wyrażana przez śpiew piosenki. Czy Bóg nie chce nas błogosławić dobrami tego świata? Bardzo chce. Możesz się przypatrzeć na to, co dzisiaj masz. Jak myślisz, skąd to jest? To wszystko jest darem z nieba dla ciebie. Jezus oddał za nas swoje życie po to, żeby nas wykupić dla Boga Ojca. I za złożenie swojego życia w ofierze On otrzymał nagrodę w niebie. Widzicie, i ta nagroda, tą nagrodą w niebie, to jest każda Boża obietnica. Jest napisane, jest na tak, ale ona jest właśnie w Chrystusie. Więc jeśli my chcemy czerpać z tego dziedzictwa Jezusa, to powinniśmy utożsamiać się z Jezusem, bo tylko wtedy jest to dla ciebie dostępne. Żeby się z Nim utożsamić, musisz znać Jego serce, musisz wiedzieć, jaka jest Jego wola, musisz znać Jego pragnienia. A On chce zaspokoić pragnienie Ojca. Więc z wdzięcznością powinniśmy oddawać swoje życie pod panowanie Jezusa. Po to, żeby On poprzez nas mógł przyprowadzić do Ojca wszystkich tych, którzy Go nie znają jeszcze. Żeby poprzez nas Królestwo Boże przyszło. Do tych wszystkich, którzy są zgubieni, zagubieni, cierpiący, głodni. Bóg Ojciec kocha całe stworzenie. On jest dawcą wszelkiego dobra, życia, wszelkiego dobra. Mówi o tym list Jakuba 1,7. Tam jest napisane 1,17. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. Więc wszystko to, co mamy tak naprawdę, jest Jego darem dla nas. Nawet to ubranie, które nosisz na sobie dzisiaj. Nawet to, co masz w domu, cokolwiek to jest. Wszelkie dobro. Kiedy myślę o tym wszystkim, wiem jedno. Widzicie, Bóg Ojciec, który tak ukochał swego Syna i obdarował Go wszystkim tą pełnią dzisiaj, za cierpienie, które był tutaj na ziemi, za to, co przecierpiał, za to, że położył swoje życie w ofierze, dał mu wszystko. Uczynił go Panem nieba i ziemi. Uczynił go sędzią żywych i umarłych. Zwróćcie uwagę, sędzią żywych też. Wiecie, co to znaczy? Że On może korygować i sądzić tych nawet tutaj, którzy mieszkają, tych, którzy jeszcze żyją i nieraz to robi. Miałem raz doświadczenie z pewnym człowiekiem. Pomimo tego, że Bóg korygował jego życie, niby się nawrócił, potem wrócił do tego samego. I wiedziałem, w którym momencie z nieba wyszedł wyrok i Bóg mi powiedział, on umrze. I wiedziałem jedno, wstawiennictwo nic już nie da. I rzeczywiście umarł. Przedwcześnie. Czytałem też świadectwa z książek różnych, z nauczań. Więc widzicie, chcę wam powiedzieć to, że coś takiego jest nieraz wyrazem Bożego miłosierdzia dla takiego człowieka. Wiecie, na czym to miłosierdzie polega? Żeby nie przekroczył pewnej granicy, z której może nie być powrotu. Więc ci, którzy poświęcają się dla Niego, służąc Jezusowi na tej ziemi, oni na pewno będą brać swoje dziedzictwo. Otwórzmy sobie list do Kolosan, 3 rozdział. Sporo lat temu głosiłem na ten temat, pamiętam o tym. Nie wiem, czy wy pamiętacie, więc przypomnę coś. Może najpierw z 1 rozdziału listu do Kolosan, od 16 wiersza będę czytał. Ponieważ w Nim, w kim? W Chrystusie. W Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Więc są rzeczy widzialne i są rzeczy niewidzialne fizycznymi oczyma. One też zostały stworzone przez Jezusa, przez Słowo. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Zwróćcie uwagę, co Paweł mówi tutaj. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Przez Niego i dla Niego. To jest jakby dziedzictwo Jezusa. Przez Niego i dla Niego. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. Jest początkiem. Pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Pamiętacie, kiedy objawił się Janowi i powiedział, ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Dla tych, którzy poświęcają się dla Jego woli tutaj na ziemi, Ojciec uwalnia swoje niebiańskie zasoby po to, żeby Boże Królestwo mogło się manifestować. Wiecie, zauważyłem, ja wiem, że my często w tej sferze też myślimy o sferze materialnej i finansowej. Powiem wam, Bóg Ojciec chce błogosławić swój lud też w tej sferze. I zrobi, wiecie kiedy to? Kiedy zobaczy, co robisz z tym, co już masz. Jeśli to w cudzysłowiu zachowujesz tylko i wyłącznie dla siebie, to zasoby nieba On nie uwolni dla ciebie. Ale jeśli zobaczy, że ty chcesz wypełnić Jego wolę, to swoje przeznaczenie na ziemi i będziesz potrzebował, to uwolni swoje zasoby niebiańskie. A oprócz tego, jeśli będziesz wierny w tym, pobłogosławi też ciebie. Wiecie, błogosławieństwo Boga polega na tym, że to błogosławieństwo Boga wzbogaca, nie własny wysiłek. To jest zapisane w Słowie Bożym. Widzicie, każdy człowiek, kiedy Bóg stwarzał to wszystko, kiedy stwarzał człowieka, On swojej mądrości zaplanował. To jest niesamowite. Że każdy człowiek ma swoją rolę, zadanie do wykonania na ziemi. Powiem wam, nie wszyscy będą stali za kazalnicą i to wcale, że ci, którzy nie stoją za kazalnicą są gorsi, absolutnie nie. Nie wszyscy będą prowadzić biznesy. To nie znaczy, że ktoś, kto nie ma biznesu, że jest gorszy w oczach Boga. Nie. Ale Bóg dla każdego zaplanował coś. Powiem wam, każdy z nas ma pewne obdarowanie naturalne, w cudzysłowie naturalne, ale to jest z nieba. Amen? Każdy z nas ma pewną zdolność z nieba. Możesz to rozwijać i stać się błogosławieństwem dla tego świata przez to, dając to, ucząc tego. I stajesz się błogosławieństwem. Czytałem świadectwo pewnego takiego Bożego męża, bardzo bogaty człowiek. Miał świadomość, że pieniądze, które Bóg dał mu, to jest Boża własność. Czyli miał biblijne podejście do tego. Ze względu na to, wiecie, kiedy ktoś ma dużo kasy, to zaraz znajdują się potrzebujący tej kasy. Zawsze tak jest. Ja to rozumiem, wierzę, że Bóg też to widzi. Wiecie, co ten człowiek robił? On miał świadomość, że on musi wiedzieć, komu dać i ile, bo to nie były jego pieniądze. Po prostu Bóg tylko włożył w jego ręce to. Wiecie, co robił? Szedł na kolana, modlił się, pytał: Boże, komu Ty chcesz błogosławić tymi finansami? Bo do niego przychodziły różne prośby, listy i tak dalej. On nie dawał w ciemno. On się modlił o to. On pytał Boga, bo miał świadomość, że jest tylko zarządcą. Widzisz, jeśli będziesz miał taką postawę serca wobec Boga, to powiem ci, Bóg cię w tej sferze pobłogosławi też. On w swojej mądrości nie tylko dał nam takie naturalne zdolności, ale kiedy człowiek rodzi się na nowo, to poprzez te naturalne zdolności często Duch Święty używa często tych naturalnych zdolności, tej osobowości człowieka, poprzez te duchowe dary, manifestacje. Widzicie, dary Ducha Świętego to nie są rzeczy. Dary Ducha Świętego to są dary z nieba, że Duch Święty używa naczynie ludzkie. I przez ludzkie naczynie manifestuje się jako dar z nieba dla kogoś. On w swojej mądrości, mówię, pragnie przez te dary, talenty, obdarowania błogosławić. Do czego zmierzam? Bóg Ojciec pragnie, żeby każdy człowiek, który wierzy w Niego, stał się błogosławieństwem na tej ziemi. Nie tylko stał się biorcą. Ja rozumiem, że na początku, widzicie, to jest tak, jak małe dziecko jest w rodzinie. Ono przychodzi taki okres, że ciągle chce nowych zabawek. I rodzice dają, bo chcą zobaczyć radość, ale kiedy byłoby tak bez przerwy, to jest brak wychowania. To będzie za szkodą tego dziecka. Więc przestanie, rodzice mądrzy przestaną to robić. Dziecko musi dojść do takiego miejsca, być wychowane też w taki sposób, że powinno się dzielić wszystkim z innymi. Dlatego, że to uwalnia serce przed takim pożądliwością, że takie dziecko zaczyna mieć też serce dawcy. Pamiętam, kiedy jeździłem do schroniska brata Alberta. To było bardzo wiele lat temu. I miałem tam przedstawić taki obraz i wziąłem córkę. To był męski dom. Więc powiedziałem, uzgodniłem to z kierownikiem tego domu, żeby być w porządku wobec niego. I zabrałem córkę i powiedziałem jej tak. zabiorę cię do miejsca, w którym zobaczysz ludzi, że cały ich dobytek można zmieścić w reklamówce na taborecie. Żebyś nie była zszokowana tym. Bo tam większość takich ludzi było. Kiedy wracaliśmy, to doświadczenie coś sprawiło w niej, że ona zrozumiała wartość tego, co ma w domu. I przez to doświadczenie dzisiaj ona ma serce, żeby dawać. Bóg użył tego. Więc Bóg dla każdego, kochani, z nas na tej drodze życia przygotował, coś przygotował, powiem wam, pewne spotkania, pewne relacje, wiele rzeczy, okoliczności. Ja nie wierzę w przypadki. Oczywiście wróg też usiłuje zrobić, żeby nas od tego odwieść, ale dzisiaj nie będę wywyższał diabła, będę wywyższał Boga. Powiem wam, Bóg w swojej mądrości, On planuje i poprzez posługę aniołów swego ducha, bo Biblia mówi, że On działa przez wszystkich, przez wierzących i niewierzących. Biblia mówi, że On ma moc nakłonić każde serce osoby wierzącej lub niewierzącej do tego, żeby wypełniła Jego wolę. Ma moc to zrobić, bo jest Bogiem. Więc On zaplanował pewne rzeczy w twoim życiu i w moim. Są na przykład pewne relacje, które Bóg daje, poprzez które nieraz daje to na jakiś czas, myśmy z żoną też tego doświadczali, a nieraz daje relacje, które trwają lata, a nieraz przez całe życie. Poprzez te relacje płynie błogosławieństwo. Oczywiście, jeśli my mamy świadomość tego, dlatego, że Bóg poprzez takie połączenia może przynosić objawienie ci czegoś, czego szukasz, może przynieść ci słowo z nieba. Po prostu chce cię błogosławić. To z zasady zawsze jest obopólne błogosławieństwo. Wiecie, ostatnio miałem ten wyjazd, 3 razy do roku wyjeżdżam na kilka dni. I przez ostatnie lata jeżdżę w to samo miejsce, do tego mego przyjaciela, do Wisły. I rozmawialiśmy na ten temat. On się podzielił czymś takim. I chcę wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy jestem tam w tym domu, możemy rozmawiać o Bożym Królestwie, o Bożych rzeczach. Możemy się modlić. I nieraz na modlitwie doświadczaliśmy spektakularnych rzeczy. Nawet w taki sposób, że fizycznie na przykład raz było, że odczułem dotyk, że ktoś mi położył rękę na ramieniu, obróciłem się i fizycznymi oczami nic nie widziałem, a ręka trwała. Spektakularna rzecz. Po prostu Bóg nas nawiedzał w czasie modlitwy. I On powiedział do mnie taką rzecz. Przez ostatnie lata, kiedy przyjeżdżasz tutaj, modlę się ciągle o ten czas, jestem szczęśliwy, że decydujesz się tu przyjechać i zawsze modlę się o to, żebym potrafił wziąć to wszystko, co Bóg przez ciebie mi daje. Ja mówię, widzisz, ty się modlisz o to, ja jadąc do ciebie modlę się dokładnie o to samo. Więc to jest obopólne błogosławieństwo nieba, że Bóg przez tą relację błogosławi nas. Ja mam pewien wpływ na Królestwo Boże, On ma też pewien wpływ. Więc razem się ubogacamy, przez to wpływ Królestwa Bożego się może powiększać. To jest Boża mądrość. Dlaczego o tym mówię? Przez takie relacje też często nieraz Bóg koryguje nas. Nieraz rozmawiamy o czymś i nieraz Duch Święty coś dotyka w naszym życiu. I my wtedy wiemy, aha, Bóg użył tego, on nawet sobie nie zdaje sprawy, że Bóg przez jego usta przemówił po to, żeby skorygować coś w moim życiu. w liście do Hebrajczyków, który tutaj Krzysiu też mówił o tym. Wiecie, fajnie czytać 11 rozdział listu do Hebrajczyków o bohaterach wiary. Ja bardzo lubię czytać ten rozdział. Ale po 11 rozdziale jest 12. Który coś mówi. Po pierwsze, patrząc na Jezusa, sprawca i dokończyciela wiary, powiem ci coś. Jeśli patrzysz na jakiegoś Bożego męża, na jakąś denominację, na jakiś kościół, to nie patrzysz na Jezusa. To są tylko ludzie. Jeśli chcesz mieć wiarę, która ściąga to, co w niebie na ziemię, musisz patrzeć tylko i wyłącznie na Jezusa. Wiesz dlaczego? Bo to On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Żaden człowiek, żaden pastor, żaden ksiądz, żaden papież czy cokolwiek innego. Tylko Jezus Chrystus. Wiesz, skąd przychodzi wiara? Z relacji serca z sercem, kiedy słyszysz, jak On do ciebie mówi. Wtedy masz wiarę. Nie jeśli ktoś ci przynosi słowo, jeśli ty sam słyszysz od Niego i wiesz, co masz zrobić. Z tego słowa przychodzi wiara. Tam jest dalej napisane: Synu mój, nie lekceważ korekty Pańskiej. Nie upadaj na duchu, kiedy On cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego koryguje. Chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, Bóg się obchodzi z wami jak z synami. Jeśli jesteście bez tego, które jest udziałem wszystkich, jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Czy korekta Pańska i wychowanie jest przyjemne? Powiem wam, nie. Nieraz jest bardzo bolesne. Ale to wszystko ma służyć ku jednej rzeczy. Tu jest napisane. Dziesiąty wiersz. Tu mowa jest o ziemskich ojcach i teraz o Ojcu Niebieskim. Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Widzisz, kiedy uczestniczysz w Jego świętości, to łatwiej ci się z Nim spotykać. Będziesz mieć łatwiej do tego, żeby zbudować swoją realną więź z Bogiem Ojcem, który jest święty. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Tu się kończy, zostali wyćwiczeni. Zostali wyćwiczeni. To nie jest coś jednorazowego. Zostali wyćwiczeni. Aż dotąd, kiedy Bóg Ojciec zobaczy, wreszcie ta sprawa jest załatwiona w twoim życiu. Byliśmy kiedyś z pewnym człowiekiem, z którym współpracowałem wiele lat temu w pewnym kościele w Niemczech. I tam byliśmy chyba 2 czy 3 dni. I oni nas zaprowadzali nam do taki pokój w takim mieszkaniu. Mieli kościół, wynajmował mieszkanie, czy to była własność, nie wiem już. I w jednym pokoju żeśmy spali. I tam byli też w innym, też chrześcijanie z tego kościoła. I byliśmy zszokowani jedną rzeczą. Oni tam normalnie palili papierosy. Ja sobie pomyślałem tak i mówię do tego mojego brata, czy to są ludzie z kościoła? No wierzyć mi się nie chce. I w końcu zaczęliśmy rozmawiać z tymi ludźmi. A oni mówią, no cóż to takiego? Nas zamurowało. Oni se nie zdawali nawet sprawy, że to jest grzech. I pomyślałem sobie tak, mój Boże. To jest coś nie tak. Się zastanawiałem, czy ci ludzie w ogóle się narodzili z Boga. Bo jeśli narodzisz się z Boga, masz w Nim swoją naturę, to Duch Święty natychmiast pokazuje, że to jest grzech. No to jak można do tego robić? Wiecie, słyszałem już takie nauczanie, że grzechu nie ma, nie trzeba wyznawać grzechów, bo jest łaska. Powiem wam, to jest zwiedzenie diabelskie. Ja wiem, że jest łaska. Wiem, że zbawienie jest z łaski. Ale żeby zbawienie mogło zamanifestować się, celem wiary jest zbawienie duszy, jest napisane. Jeśli dusza tak funkcjonuje w emocjach, w myślach, to znaczy, że ona potrzebuje zbawienia. Zbawienie jest procesem, zbawienie duszy jest procesem. A łaska jest po to, żeby pomóc nam upodobnić się do Jezusa Chrystusa. Więc kiedy mówię o tych relacjach, zachęcam was do tego. Tu nie chodzi tylko o relacje w cudzysłowiu w kościele. Powiem wam jedno świadectwo, które mnie dotknęło. Pewien ojciec miał dwóch synów. Jeden z nich, jako znałem tego chłopaka, jak miał około 16 lat, zaczął ćwiczyć. Ja nie wiem, jak to się nazywa, to jest taki sport, to są takie walki, gdzie każdy chwyt jest dozwolony. Jakiś WTO, jak to? Ktoś wie? Jak? ASW, tak? HSW, chyba tak, okej. I kiedy ja o tym usłyszałem, sobie myślę tak, nie za bardzo mi to pasowało, ale gdzieś nie komentowałem tego, sobie myślę tak, to jest mój odbiór. Ojciec z nim rozmawiał, z tym synem, kiedy on się zdecydował wierzący, bo on, syn też chodził do kościoła, no znałem go osobiście. I powiedział mu, ale on gdzieś mówi, że gdzieś bardzo ma pragnienie i nie chciał zranić dziecka, więc powiedział mu tylko jedną rzecz. Pamiętaj, pycha chodzi przed upadkiem, a pokora poprzedza chwałę. I to było wszystko, co powiedział synowi. Ten człowiek zaczął chodzić na treningi, miał takiego kolegę, takiego byczka też. I kiedy ojciec go widział, zawsze mu mówił o Bogu. A ten byczek do niego mówi tak, jeśli chce pan ze mną rozmawiać, to mogę rozmawiać, ale kiedy pan przestanie mi ciągle o tym Bogu mówić. To on się zamknął. Ostatnio właśnie jak słyszałem to świadectwo, powiedział tak, kiedyś jadę samochodem, patrzę, on stoi przed kościołem, ten byczek. Już taki doroślejszy byczek. I sobie myślę, co on tam robi. Gdzieś pojechał, załatwił sprawę, wraca, on dalej gdzieś tam rozmawia z ludźmi z kościoła. Więc zatrzymał się i podszedł do niego. I pyta się, co ty tu robisz? Sobie myślę, ze mną nie chciał rozmawiać o Bogu, a tu nagle rozmawia z takimi ludźmi. No i pyta się go, co ty tutaj robisz? A on mówi tak, no pan mi bez przerwy mówił o Bogu i nie chciałem słuchać. Ale pański syn też mi bez przerwy mówił o Bogu i w końcu się nawróciłem. Dzisiaj jest w Warszawie. Ćwiczy i ma jakieś tam efekty już w tym. Jest zawodowcem w tej chwili już. Widzę, zawodowy jest. I powiem wam, co Bóg zrobił przez niego. Trener się nawrócił. Dlaczego o tym mówię? Trener nie przyszedłby do kościoła słuchać Ewangelii. Czy rozumiecie, o czym mówię? Bóg użył tego dzieciaka, który miał dobry kręgosłup. A on tam też do kościoła nie chodzi, bo on nawet mówi, że nie ma czasu, bo tylko ćwiczy i trenuje i pracuje. Ma takiego szefa, który sprawił tak tą pracę, że on może trenować. Jest tak dobry dla niego. A on z kolei jest bardzo dobrym pracownikiem. I bardzo dobrze zarabia. Widzicie, dzielę się tym światem, bo to mi dało dużo do myślenia. I pomyślałem sobie wtedy tak, gdybym wtedy osądził to dziecko, byłoby to niewłaściwe, bo to oznaczałoby tak, jestem mądrzejszy od Ciebie, Boże, i nie zgadzam się z tym, co robisz. Do czego zmierzam? Można czegoś nie rozumieć. Ale nigdy nie mamy prawa osądzać, bo Bóg zna swoje drogi. Widzicie, Bóg przyniósł Królestwo Boże tym ludziom. W taki sposób. Kiedy mówię o tych relacjach, chciałbym, żebyśmy mieli takie zrozumienie. Potrzebujesz rozpoznać te relacje, które Bóg ci daje. Wiesz, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że albo je nie rozpoznasz, albo je w głupi sposób stracisz i przez to stracisz coś, co Bóg chciał ci dać przez tą relację. A może to na twojej drodze z Bogiem, może to była bardzo ważna rzecz, którą właśnie Bóg chciał przez tą relację ci dać. Widzicie, my potrzebujemy inaczej myśleć, dlatego że Bóg jest mądrością. On nie ma mądrości, On jest mądrością. I Bóg wie. Bóg chce nas doprowadzić do takiego miejsca, żeby móc nas używać i też błogosławić, żebyśmy my stali się błogosławieństwem dla innych, żebyśmy mogli też wzrastać. Więc kiedy tracimy takie relacje, często nieraz przez własną głupotę, przez nieposłuszeństwo i tak dalej, możemy się oddalić od swojego powołania, przeznaczenia, dziedzictwa naszego. Nieraz, powiem wam, nieraz tracimy takie duchowe skarby, które Bóg przez relacje daje nam. To są duchowe rzeczy, bo ktoś je znalazł, bo Bóg mu objawił to. I na twojej drodze jest akurat potrzebne to. I kiedy ty tracisz tą relację, kręcisz się w kółko. Musi upłynąć dużo, dużo czasu, zanim będziesz gotowy, zanim będziesz miał odpowiednią postawę serca, żeby nauczyć się słuchać sercem. Nawet jeśli to ma być ta jedna rzecz, którą Bóg chce ci dać przez tą osobę, jedna, jedyna, ale kluczowa. Są relacje na jakiś czas, są spotkania, są relacje na dłuższy czas. Więc Bożym celem tak naprawdę, kochani, nie jest nasze dziedzictwo, którym Bóg chce nas obdarować. Właściwie już nas obdarował. Powiem wam, co jest Bożym celem. Żebyśmy my, połączeni z głową, Boże Królestwo sprowadzili na ziemię. To jest cel Boga Ojca. Kiedy w naszym sercu to będzie priorytetem, to zobaczysz, że będzie ci o wiele łatwiej wziąć swoje dziedzictwo, którym Bóg Ojciec cię obdarował w Chrystusie. Będzie to dla ciebie łatwiejsze. My nieraz mówimy przez wiarę i nauczamy na temat wiary, i to wszystko są ważne rzeczy, ale chcę wam coś powiedzieć. Jeśli Bóg nie uwolni dla ciebie łaski w tym miejscu, to i tak tego nie weźmiesz. Żebyś nie wiem co robił, żebyś nie wiem gdzie jeździł na różne konferencje i słuchał nie wiadomo kogo. Albo będziesz miał Bożą przychylność, albo nie. A wiesz, kiedy będziesz miał Bożą przychylność? Kiedy będziesz wiedział, co jest w Jego sercu i będziesz się swoim życiem starał zaspokoić Jego pragnienia. Wtedy łaska przyjdzie. Najpierw będziesz miał łaskę u Boga, a potem On ci dał u ludzi. Więc Bóg Ojciec właśnie poprzez ciało Chrystusa, On chce przez swego Syna tutaj na ziemi, Królestwo Boże, żeby przyszło. Kiedy patrzymy na Księgę Objawienia, powiem wam, Bóg szuka takich serc, które poświęcą się na tej ziemi. My często żyjemy i myślimy tak, jakbyśmy mieli przeżyć wszystkich. Zabiegamy o różne rzeczy, trudzimy się, a potem nagle pstryk. Nie ma nas. I sobie powiem, i po co się trudziłem? Ja nie mówię o tym, żeby wszystko olewać w cudzysłowie, bo to nie na tym rzecz polega. Ale to jest ważne, to co nosimy w sercu. On szuka takich serc, które poświęcą się na tej ziemi, aby potem otrzymać nagrodę swoją. Tak jak Jezus. Kiedy Jezus objawił się Janowi, pamiętacie co on powiedział? Zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia. Zwycięzcy. Jak myślicie? Zwycięzca to jest ten, kto walczy i zwycięża. Wiecie, jaką największą walkę my toczymy tutaj na ziemi? Z samym sobą. z naszym egoizmem, z naszą nieprawością, z ukrytymi grzechami. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść na moim tronie. Nie wszyscy tam zasiądą. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść. Zwycięzcy będą odziani w szaty białe. Zwycięzcy. W innym miejscu powiedział o trwaniu też w wierności aż do śmierci. Bądź wierny aż do śmierci. Chcę wam powiedzieć, że wierność jest jedną z cech człowieka. Bóg, jeśli Bóg jest wierny, a jest wierny, to Bóg oczekuje też wierności od nas, dlatego że my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Bóg oczekuje od nas wierności. Nikt z nas nie jest doskonały, to Jezus był doskonały, ale wierność to jest pewna cecha bardzo, taka bardzo ważna dla Bożego serca. Dlatego, że jeśli człowiek nie jest wierny, to Bóg nie może mu zaufać. A brak zaufania do kogoś jest poważną rzeczą. Będę kończył powoli i podzielę się z wami, zaraz dojdziemy do tego psalmu 24. Podzielę się z wami z pewnym słowem, które Bóg ostatnio do mnie mówił. Możecie to przyjąć lub nie, to jest kwestia jakby wasza. Mamy rozsądzać słowa. Ten świat potrzebuje zobaczyć prawdziwych naśladowców Chrystusa. Świat jest zmęczony martwą religią. Świat, aby uwierzył, potrzebuje zobaczyć Bożych synów i Boże córki, którzy kochają swego Boga, Boga Ojca, całym sercem i którzy naśladują Chrystusa. I mam powiedzieć wszystkim, i będę to mówił, ja ciągle szukam prawdziwych uczniów, którzy pójdą za mną, którzy poświęcą się dla mnie, którzy przyjmą wyposażenie z nieba i którzy pójdą do tego świata z moją Ewangelią, Ewangelią Królestwa. To nie znaczy, że masz zastawić swoją pracę, swój biznes i tak dalej. Jeśli to jest od Boga dla ciebie, to rób to. Po owocach poznajesz. Pan powiedział, szukam takich serc, które będą całkowicie uzależnione ode mnie. Wiecie, kiedy życie człowieka jest uzależnione od Boga, to taki człowiek chodzi z Bogiem. Wiecie dlaczego? Bo on wie, że bez Niego nic nie może. To dlatego taki człowiek ciągle Go szuka, ciągle zabiega o spotkanie z Nim, żeby wiedzieć, co ma zrobić. Serc, które ufają mi całkowicie, bo mnie znają, bo mnie ciągle szukają, bo mnie ciągle wypatrują, tych wynagrodzę swoją obecnością, moją chwałą i moją miłością. I powiem w jednym zdaniu jeszcze coś, co dotyczy przyszłości. Przychodzą takie czasy, że Kościół nie będzie wyglądał tak, jak dzisiaj wygląda. O tym kiedy indziej. Wracamy do psalmu 24, czyli do tego proroczego słowa. Obudźcie się wy żywe bramy, podnieście swoje głowy, wy wieczne drzwi przeznaczenia, powitajcie Króla Chwały, On wkrótce przez was przejdzie. On wkrótce przez was przejdzie. Są pewne rzeczy, które Bóg w suwerenny sposób czyni. W moim życiu uczynił to trzeci raz za 35 lat mojego chrześcijańskiego życia. W suwerenny sposób przeniósł mnie w inne miejsce. Dużo rzeczy się zmieniło we mnie. Więc wiem, że to po prostu zrobił On. Drzwi przeznaczenia. Potrzebujemy mieć świadomość naszego powołania i przeznaczenia na tej ziemi. I zachęcam was, Kościele, jeśli się modlisz do Boga, żyj w dziękczynieniu Bogu za to, co masz dzisiaj i niech to będzie minimum 80% twoich modlitw. Minimum 80. Dopiero pozostałe 20, jak masz potrzebę, możesz go poprosić. Zobaczysz, że twoja relacja z Nim będzie coraz lepsza i coraz bliższa. Że przez to zaczniesz bardziej rozumieć Jego serce, Jego wolę i przez to bardziej będziesz wiedział, co jest w Jego sercu, więc nie będziesz się modlił o bzdury, bo będziesz się modlił wiedząc, co jest w Jego sercu dla Ciebie, dla Królestwa. Będziesz potrzebował zaopatrzenie, On to uwolni dla Ciebie. A kiedy Twoje życie tak będzie wyglądać, to zobaczysz, że On i pobłogosławi Ciebie. Widzisz, kiedy Bóg błogosławi człowieka nawet w sferze finansowej, to powiem wam, to w jego sercu jest jeszcze jedno pragnienie większe, żeby bardziej podobać się Jemu, bardziej poznawać Jego serce, żeby to, co On nam daje, żeby móc kogoś błogosławić, żeby być błogosławieństwem dla innych. Jeśli żyjemy w takim czasie, że to jest szczególny rok, zachęcam was do tego, żebyście, wiecie, zbliżają się wakacje, prawdopodobnie każdy z nas gdzieś tam wyjedzie, przynajmniej na jakiś czas. Poświęćcie ten czas. Ja rozumiem, że macie rodziny, dzieci i tak dalej, to wszystko jest okej, ale myślę, że jest łatwiej, bo nie musimy chodzić wtedy do pracy i tak dalej. Nieraz nawet kobiety nie muszą sprzątać w domu, nie muszą myć garów, gotować, bo ktoś inny za to robi. Poświęćcie taki czas wtedy, nie tylko na odpoczynek, na relacje rodzinne, to jest bardzo ważne, ale też na to, żeby szukać tej Bożej woli, Bożego serca, żeby rozpoznać to. To jest ważne, żebyśmy nie przegapili tego, co Bóg chce zrobić w naszym życiu, w Kościele i tego, co w ogóle robi, żebyśmy umieli to rozpoznać i razem z Nim współpracować. Jeśli będzie chciał skorygować coś w twoim życiu, poddaj się, nawet jeśli będzie bolało. Żeby to była rzeczywistość, świat jest za mną, krzyż przede mną. Co Paweł mówił? Paweł się chlubił ze swoich słabości, bo on wiedział, że tam, gdzie był słaby, Boża moc może działać, kiedy się przyznawał do tego. Wtedy Boża moc mogła działać w jego życiu. I chcę wam powiedzieć, że kiedy poddajemy się Bogu, to te najsłabsze nasze strony stają się najsilniejsze wtedy. Amen? Pomódlmy się, powstańmy. Ojcze Niebieski, my Ci dziękujemy za Twoją wierność, Ojcze, za Twoje Słowo, które jest prawdą. Ojcze, dziękujemy Ci za każde objawienie, które przynosisz do naszego życia. Ojcze, modlę się tutaj, Panie, za każdą osobę, która swoim sercem słuchała Ciebie, słuchała to, co Ty mówiłeś do każdego z nas dzisiaj. Ojcze, modlę się, żeby moc Twojej łaski sprawiła, żebyśmy potrafili przyjąć od Ciebie to, co Ty dzisiaj nam przekazywałeś, żebyśmy nie stracili tego. Niech Twój Święty Duch włoży to ziarno głęboko w nasze serca i ciągle przypomina nam o nim. Zachęca nas, Panie, żebyśmy je chronili, żebyśmy je podlewali, aż przyjdzie owoc. Nie tylko dla naszego życia, ale też dla Twojego Królestwa na tej ziemi. Ojcze, daj nam ducha mądrości, objawienia, byśmy mogli lepiej poznać Ciebie i Twoje serce. Ojcze, niech Twój Święty Duch, który jest święty, niech konfrontuje w naszym życiu wszystko to, co Tobie się nie podoba. Niech zmienia nasze myślenie. Niech będzie dla nas, Ojcze, zachętą. do tego, żebyśmy szukali Twojego oblicza, Twojej woli, żebyśmy mogli poznawać Twoje serce. Ojcze, my za wszystko oddajemy Ci chwałę i dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Ojcze. Panie, wielbimy Ciebie w Twojej nieskończonej mądrości i dobroci dla nas. W Twojej nieskończonej miłości, Panie. Panie, że Twoja miłość nawet wyraża się, Panie, przez te trudne, tak jak mówi Twoje słowo, przez Twoje sądy w naszym życiu. To jest wyraz Twojej miłości. Panie, chroń nas przed wszelkim zwiedzeniem. Chroń nas przed fałszywymi doktrynami. Ojcze, i sprawiaj w nas, żebyśmy mogli wypełnić to powołanie i przeznaczenie, jakie nam dałeś. Ojcze, a my za wszystko oddajemy Ci chwałę i wielbimy Twego Syna Jezusa. Panie, chcemy zobaczyć, Ojcze, żeby Twoje królestwo, żeby to, co w niebie, niech przychodzi na ziemię. Nawet w tych prostych rzeczach. I dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko. Amen, amen, amen.